Antymateria.
Witamy Państwa w świecie sztuki na antenie Radia Tok FM, czyli Antymateria, krótki, treściwy, pouczający program o sztuce. W studiu krytyk, historyk sztuki, kuratorka wystaw, gwiazda polskiej sztuki Anda Rotenberg. Dzień dobry.
Już bez tych gwiazd, bardzo proszę, Pani Aniu. Po prostu wyrobnik. Wyrobnik polskiej sztuki z misją przekonania społeczeństwa, że nie ma się czego bać.
I że nie ma się czego wstydzić, jeśli chodzi o polską sztukę.
No to na pewno.
Joanna Wacławik-Orpik, wyrobnik wyrobnika. Chcemy dzisiejszy odcinek programu poświęcić takiej formie sztuki, której nie trzeba oglądać w galeriach. Możemy wszyscy oko zawiesić na niej, podróżując praktycznie po całym świecie, a mianowicie pomnikowi. To jest coś, co zwykle nie funkcjonuje w naszej świadomości jako gałąź sztuki.
Ja się nie dziwię. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie każdą rzecz, czy nie każdy obiekt kwalifikujemy jako pomnik, a po drugie, to co widzimy, szczególnie na ulicach polskich miast i wsi, jest tak dalekie od sztuki, że trudno to ze sztuką kojarzyć.
To na dzień dobry mamy już recenzję polskiej sztuki pomnikowej.
No tak, ale może wróćmy do tego, że mało jest osób na świecie, nie tylko w Polsce, które myślą o piramidzie jako formie pomnika. Bo z czego się to wzięło? Zaczęło się od tego, gdzieś na pustyniach, że jak chowano ciało, to przykrywano je głazem, żeby zwierzęta się nie dostały. Potem ten głaz oznakowywano, prawda? Żeby było wiadomo, kto pod tym głazem leży. Ja pomijam wszystkie kultury świata, w których istniał kult zmarłych i należało w jakiś sposób im oddać cześć. Obcowaliśmy i obcujemy w taki czy inny sposób ze swoimi zmarłymi na całym świecie, we wszystkich kulturach. Ale pomnik się wykształcił w miarę rozbudowania się cywilizacji jako miejsce szczególnego upamiętnienia na ogół osób nieżyjących. I to jest właśnie piramida. To jest właśnie wielka armia chińska w Xi'anie, prawda? To są wszystkie kurhany, które są takimi ukrytymi pomnikami. One są przeznaczone jako mieszkanie dla tego faraona czy tego cesarza, dobrze wyposażone, prawda? W związku z tym one są niedostępne od wewnątrz dla przeciętnych zjadaczy chleba. Ale widzimy, jeśli chodzi o Egipt na przykład, widzimy jego zewnętrzną formę. Natomiast potem próżność ludzka, która nie ma granic, zechciała upamiętniać też czyny swoich wodzów wielkich. I stąd się wzięły pomniki tak naprawdę. Pomnik, który już nie odnosi się do nieżyjącej osoby, ale przeciwnie, wywyższa osobę żyjącą poprzez postawienie, pokazanie, jak on wygląda. No ale też w starożytnym Rzymie, umówmy się, nie było fotografii. Więc to, żeby maluczcy wiedzieli, jak wygląda cesarz, było związane z koniecznością wyrzeźbienia go. Troszkę idealizującej formie.
Troszkę to mało powiedziane.
No tak, ale rzymski portret był jednak w miarę realistyczny. W Grecji wynoszono słynnych sportowców na piedestał, ale też i filozofów. No, jednak to rzeźba grecka nam mówi o tym, jak wyglądał Sokrates i że nie był piękny. Ale to nie jest pomnik, prawda? Pomnik to jest usytuowanie postaci w przestrzeni publicznej w sposób symboliczny. On ma symbolizować nie tylko siebie, ale też swoją władzę i swoją boskość.
I dokonania. Pomnik Augusta z Prima Porta, oprócz tego, że August jest na nim piękny i młody, ma charakterystyczną zbroję, a na niej symbole podbitych terenów i...
No łuk triumfalny to jest pomnik dokonań, prawda? Też rzymski wynalazek. Ale kolumna Trajana, pani Aniu.
Oczywiście, ale ja się odniosłam do tych pomników statuarycznych, tak? Czyli do upamiętnienia osoby, do tego, o czym pani mówiła, że ludzkość wymyśliła, żeby swoich wybitnych przedstawicieli również utrwalać po wieczne czasy. I do tego, co można było na tej postaci symbolicznie przedstawić.
To był przekaz dla malutkich, którzy czytali pismo obrazkowe, delikatnie mówiąc, czyli nie umiejąc czytać, wiedzieli, o co chodzi, prawda? Ale potem uległo symbolizacji, czyli pewnego rodzaju został wyabstrahowany czyn od postaci. Oddzieliło się to i tak wygląda kolumna Trajana. Wiemy, że to jest kolumna Trajana, ale ta historia, która ją oplata, jest historią jego glorii.
Dokonań, tak jest.
I dokonań.
Boskich.
Prawda? Oczywiście. Oczywiście. Wszystkie łuki triumfalne i tak dalej. To się przeniosło do naszych czasów i nabrało pewnych form zwyrodnieniowych, tak bym powiedziała.
Pewnych form zwyrodnieniowych. Czy mogłaby pani rozwinąć wątek?
Czy pani wie, że kanclerzowi Bismarckowi stawiano wieżę?
Nie wiem.
Jako pomnik Bismarcka. Nie był to pomnik, którym kanclerz jest odrobiony w jakimś materiale, tylko Prusy były usiane falicznymi formami, które przypominały troszkę komin fabryczny, ale stały na gruncie i nie na budynku i tam nie było żadnej spalarni pod spodem. Przybierały różne formy, w sensie z różnych materiałów były robione, ale przyjęło się, nie wiadomo dlaczego, wszystkich ogarnął taki szał, żeby Bismarckowi stawiać wieżę. Już nie będę się wdawać w tę symbolikę. Taka wieża dalej stoi w Zielonej Górze. Została zresztą bardzo dobrze zaadoptowana w czasach komunistycznych, bo ktoś mi powiedział, że tam się odbywały zbiórki harcerskie, bo to stoi w parku. Bardzo dobrze to posłużyła ta wieża innemu systemowi w innych czasach. I tych wież było nie dwie, a kilkadziesiąt.
Ten wysyp form zwyrodnieniowych, jakie pani nazwała, jest chyba formą odreagowania po czasach, kiedy nie można było swobodnie i w dowolnej ilości produkować pomników postaci, wydarzeń, z których możemy być dumni. Tutaj do najnowszej historii się odwołuje.
No, ale ja bardzo przepraszam. W Polsce pomniki głównie nawiązują do rzeczy, z których nie wiem, czy powinniśmy być dumni, dlatego że to są na ogół pomniki naszych klęsk. Może powinniśmy być dumni ze zrywu powstańczego, ale to on jednak, mówi o powstaniu warszawskim, czy powstaniu listopadowym, czy powstaniu styczniowym, ale to jednak są obiekty, które upamiętniają nasze przegrane.
Naszą heroiczną walkę, pani Ando.
Insurekcja Kościuszko. Ja wiem naszą heroiczną walkę.
Że ale przegraną, ja nie znam, to już inna sprawa.
Ale oczywiście też jest tak, że w całym świecie po I wojnie światowej, w całej Europie, w miastach i miasteczkach były zbudowane pomniki upamiętniające osoby, które poległy w obronie ojczyzny. I jak się pani przejedzie po miasteczkach francuskich, czy nawet niemieckich, belgijskich, to tam zawsze jest taki pomnik zbudowany w dwudziestoleciu, na ogół w latach dwudziestych, chociaż w stylu XIX-wiecznym, pokazujący tych żołnierzy, którzy padli w obronie ojczyzny. To jest oczywiście przyjęte. Po wojnie w Polsce została przeniesiona żywcem forma obelisku z gwiazdą czerwoną, która miała upamiętniać żołnierzy radzieckich, którzy padli wyzwalając ziemię polską. I ja rozumiem tę potrzebę, bo ona jest taka sama jak potrzeba plemienna, żeby upamiętnić, prawda? Nie wszyscy umrą. I to jest stawianie totemów, tak naprawdę. Ta liczba postaci, czy rzeźb, czy pomników Jana Pawła II, postawionych jeszcze za jego życia, chociaż on bardzo prosił, żeby tego nie robić, świadczy o tym, że musimy mieć swoje własne kapliczki, to wyniesione poza dom. Nie wystarczy obrazek czy figurka uwielbionego papieża u nas w domu. Musimy ją wystawić na zewnątrz. I to nie chodzi o to, że one są. To tylko chodzi o to, że są bardzo brzydkie.
Niestety muszę się z panią zgodzić. Są wręcz straszne. Ja nawet cierpię na rodzaj pewnego natręctwa, jak gdzieś jadę w Polskę i widzę gdzieś pomnik Jana Pawła II, to ja go oglądam, ponieważ zazwyczaj...
Masochistyczna przyjemność.
Masochistyczna na pewno. Masochistyczna na pewno, ale właśnie to się bierze z tego, że po prostu nie mogę się nadziwić. A dlaczego pomniki, czy też budowa pomników wywołuje zazwyczaj takie emocje?
Wie pani, ja nie jestem psychologiem, nie jestem antropologiem, ale to jest raczej sfera antropologiczna niż jakakolwiek inna. Może profesor Mikołajko by pani odpowiedział na te pytania.
Ale zgodzi się pani ze mną, że wywołuje?
Wywołuje oczywiście, bo są zastępcze emocje, myślę. To są emocje zastępcze, bo tak naprawdę kanalizujemy swoje rozmaite braki sukcesów w ten sposób, żeby uwiecznić coś, do czego zmierzamy, bo uważam, że to jest ważne. Huzarów mamy w Warszawie i jazdę polską na słupie wysokim. Gdzieś w parkach wychodzą z krzaków w postaci Prusa. Konopnicka gdzieś się plącze, biedna, po tych zakamarkach jakichś, wie pani, można się przestraszyć wieczorem. Człowiek idzie z narzeczonym przez park na romantyczny i nagle widzi jakąś postać majaczącą. No, jest tak zwana, bo jest słuszność po naszej stronie, prawda? I my jeszcze nie mamy pomnika tego, że po prostu można stworzyć taki lobby, że jest skandalem, iż nie mamy jeszcze tego pomnika i w związku z tym jest potrzebą najwyższej wagi, żeby ten pomnik postawić. No, nie wiem, czy już stanął pomnik Reagana w Warszawie, ale myślę, że za chwilę stanie i będzie kolejna postać w krzakach. Że De Gaulle, który stoi w krzakach, oryginał De Gaulle'a, który stoi w krzakach okalających Champs-Élysées w Paryżu, został skopiowany i teraz z tym wykrokiem do przodu symbolizuje giełdę papierów wartościowych, konkurując z palmą, która stoi na rondzie De Gaulle'a zresztą. Więc ja mam poczucie absurdu na przykład, kiedy patrzę na te wszystkie rzeczy. Już pomijam artyzm, bo to jest osobna sprawa i naprawdę należy już spuścić na to zasłonę miłosierdzia. Ale liczba tych i ta konieczność upamiętnienia, bo ja nie wiem, na czym polega ta potrzeba pewnych grup inicjatywnych, żeby doprowadzić do powstania pomnika. Pani, kiedyś za komuny rzeczywiście nie wolno było niektórych pomników stawiać. Niektórym, bo był Plac Powstania Warszawskiego i był pomnik powstańców Warszawy. Upamiętnialiśmy powstańców, a nie powstanie. Ale potem przyszła pora, żeby upamiętnić też powstanie samo jakie takie. Jako takie powstał jeden z brzydszych pomników, jakie mamy, ale za to duży i arogancki. Natomiast kto decyduje o tym, że pewna część naszej przestrzeni wspólnej, czyli przestrzeni naszych miast, jest zawłaszczona przez fanaberię grupy inicjatywnej?
Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie.
Ja też nie, dlatego że pani się tego nie dowie. Pani się nie dowie o tego, kto podejmuje decyzję o wyznaczeniu kawałka miasta pod określony pomnik, a już jeszcze bardziej się pani nie dowie o tym, kto decyduje o autorze tego pomnika. Kto zdecydował o wybudowaniu tego projektu pomnika, który straszy przed Pałacem Kultury i poświęcony jest Korczakowi. To jest po prostu obraza boska, że tak powiem. I nie dowie się pani, są jakieś gremia z tymi samymi osobami od 50 lat, tam wymiana następuje niewielka, które tworzą jakąś komisję utajnioną, która ma decydować o jakichś utajnionych konkursach. Nie ma żadnej jawności w tej dziedzinie. Proszę mi wierzyć, ja się próbowałam dowiedzieć. Nikt mi nie potrafi odpowiedzieć, jak to się dzieje, że nagle wyrasta w jakimś dowolnie wybranym miejscu miasta jakiś pomnik, na ogół bardzo brzydki.
I tym sposobem na koniec antymaterii wracamy do jej początku, a mianowicie dlaczego pomniki nie kojarzą się ze sztuką. Błagam o jakieś światło w tunelu. Który pomnik? No dajmy na to w Warszawie, niech będzie. Na Warszawę. Naprawdę warto obejrzeć.
Nie, no ja nie będę tutaj wymieniać, bo mogę nie wymienić wszystkich ciekawych propozycji, ktoś się obrazi, więc nie będę tak mówić. Ale oczywiście czasami się zdarza, że widzimy światełko w tunelu, to znaczy, że jednak nie wiem, czy grupa inicjatywna, czy jakaś komisja się pojawia, w której znajduje się jakieś rozwiązanie, które no, jest przynajmniej taktowne, w której jest zawarta jakaś myśl nieliteralna, nikt nam nie narzuca jakiegoś wyglądu, jakiejś postaci, że jest jakiś uniwersalizm zawarty w tym przekazie. Są takie pomniki, nie tylko w Warszawie, w ogóle w Polsce.
Anna Wacławik-Orpik.
Anda Rotenberg.
Zapraszam jak zwykle w czwartki o 11.40 do Radia Tok FM na Andymaterię. Andymateria.